Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, czyli cykliczny podcast zawsze w piątek po późno popołudniową porą. Dzień dobry Państwu, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Czy mógłbyś oddać kartki, które są moimi kartkami, notatkami ważnymi? Bo widzę, że takim gestem szerokim,
ależ oczywiście to
niczym na stepie astrachańskim.
Przepraszam, ugryzł pan coś. O,
tu zaznaczyłem taką starożytną metodą słowian, czyli udarciem kawałka kartki, istotne fragmenty. Bardzo dziękuję. No więc dziś Państwo oczywiście razem z nami wyruszą w dalekie rejony, ale jeśli mają Państwo jakieś inspirujące pomysły, to my jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci tak jak sklepy monopolowe w Polsce, całą dobę. Wystarczy do nas napisać na adres babel@tok.fm, babel@tok.fm i proponować, dzielić się swoimi pomysłami. I my, co najciekawsze, będziemy wyciągać niby te...
Paweł, ja nie wiem, czy to był najlepszy żart z tymi sklepami alkoholowymi.
A że łamiemy ustawę?
Ja nie wiem, no to już ty się znasz na takich sprawach, kazusikach prawnych. Ja ruszam do cywilizacji turańskiej po prostu, bo ona jest bardzo modna w Polsce, więc w stepie szerokim, jak w piosenkach, południowa Rosja, tam będziemy. Wokół Wołgi będziemy się poruszać, tylko na dole, bo byliśmy na górze. Czyli wsiadamy i płyniemy do Morza Kaspijskiego i tam poznamy najróżniejsze ludy stepowe, turkijskie, które, jak wam pokażemy, są powiązane z historią Ukrainy i Polski. Więc jak już powiedziałem, Wołga wpada do Morza Kaspijskiego i jak sobie zobaczycie na mapie, no to ma niesamowitą deltę. Jest to w ogóle wielka rzeka, nad którą znajdują się ważne ośrodki miejskie, jak to się ładnie mówi o miastach. W tym mówiliśmy wam na przykład o Kazaniu, ale na dole jest właśnie Astrachań, który będzie bohaterem naszej opowieści, bardzo multikulti. Można powiedzieć, że moglibyśmy zrobić taki podcast Astrachań, Wołga Multikulti, ponieważ znajdował się na przecięciu szlaków handlowych północ, południe, wschód, zachód i tam można było, jak zobaczycie dzisiaj, bo damy cytat z polskiego romantycznego, wybitnego poety i to długi, ale zobaczycie, że no, generalnie mamy miks kupców z całego świata. No i powstał tam, bo dla nas punktem odniesienia jest rozpad Złotej Ordy. Jedno z państw, które powstaje na jego gruzach, to właśnie Hanat Astrachański.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Specjalnie dla naszych słuchaczy i słuchaczek sprawdziłem przed programem, ile kosztuje ten oryginalny, najdroższy kawior astrachański. Nie uwierzysz?
O Jezu, ty to tylko byś jadł.
Pół miliona za kilogram.
No czego pół miliona?
Nie napisali, że złotówek.
No, Helenów.
No właśnie, ale to też nie wiadomo, bo skoro to lud turański, to mogli zażądać czegoś w zamian. W każdym razie, o, potworne pieniądze i jak to dobrze, że na przykład są wśród nas nasi słuchacze weganie, którzy mówią kawior nigdy za żadną cenę.
Wege kawior. Proszę pana, no, uderzył pan z takiej grubej rury, że ja teraz muszę zacząć podawać jakieś ceny najdroższych szampanów, ale nie przygotowałem się.
Ale tamten region akurat z szampanów chyba nie.
Nie, no ale no wie pan, no, pod kawior. Pod kawior. Na tej zasadzie. Szampon. No nie wiem, czy pan kompotem popija? Chyba nie. Ale nie, pan w ogóle nie... Pan je? Nie, nie je pan nie kawior. Je pan. No właśnie. No więc...
Bo go nie stać, to nie je.
Bo go nie... no na jakiś tańszy to by cię było stać. Dobra, moment. Jesteśmy w Astrachaniu. Nie gubmy wątku, więc powstaje jedno z państw na gruzach Złotej Ordy. No i zdarza mu się walczyć, czy to przeciwko Rosji, czy to przeciwko Krymowi i w efekcie po naszej stronie. To jest ten koniec XV-XVI wieku. Jak mówię naszej, no to chodzi mi o Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie, związane wówczas Unią. I teraz na wschód od Astrachania wjeżdżamy do Kazachstanu. Pamiętajcie, że kawałek Kazachstanu jest geograficznie w Europie. I tam mamy właśnie Ordę Nogajską, o której troszkę już opowiadaliśmy. To jest coś takiego, że wraz z rozpadem, upadkiem na początku XVI Wielkiej Ordy, oni będą migrować, Nogajowie, na zachód i dotrą aż do regionu Budziak, o którym wam już nieraz opowiadaliśmy, który jest nad Morzem Czarnym. Jest położony między Dniestrem a Prutem, dzisiejsza południowa Ukraina, obwód Odeski. I stamtąd będą się nieraz wyprawiać i łupić, rabować i brać jasyr, bo będzie to taka orda, z którą też Han Krymski nie jeden, tylko liczni hanowie krymscy będą mieli problemy. Można ich nazwać takimi odpowiednikami kozaków. Ale też osiedlą się właśnie na tych terenach między Wołgą a Dnieprem, gdzie kiedyś istniała wielka orda. I to będzie nasz sąsiad. I też o nich dzisiaj trochę opowiemy. Co się z nimi stało? Mamy taki naród jak Nogajowie. Spotkacie ich między innymi w południowej Rosji i w Dagestanie w ramach Rosji, ale też część z nich dzisiaj jest Tatarami, Turkami, Kazachami. Czyli tak naprawdę ta dawna orda nogajska to nie jest na tej tylko zasadzie, że prosta kontynuacja to Nogajowie. To chanstwo?
Hanat.
Hanat, przepraszam, tak. Co za chamstwo.
To właśnie.
Tak. Hanat.
Bardzo dobra książka Kacpra Pobłockiego. Polecamy. Chamstwo.
Ja akurat aż takim fanem nie jestem tej książki, ale tutaj na inny odcinek. Może kiedyś o chłopach, tak. Astrachan jako hanat będzie istniał do roku 1556. Pamiętacie, mówiliśmy, Kazań zdobyli Moskale w 1552. To też będzie bardzo ważne wydarzenie, zdobycie Astrachania, bo dzięki temu Moskwa włącza się w wielką grę wokół Morza Kaspijskiego. Więc to są czasy Iwana Groźnego, jego ekspansji bardzo ważnej dla historii Rosji. I koło Astrachania istniał, dzisiejszego miasta Astrachania, istniał Hadżitarhan, który jest starą nazwą Astrachania. Ona stopniowo, można powiedzieć, zmutowała i zmieniła się w Astrachań. On jest mniej więcej 12, ta stary, oryginalny Astrachań jest 12 kilometrów od dzisiejszego centrum Astrachania. Ale nazwa ta sama. I mamy oczywiście oprócz walk z Rosją, Moskwą i z Krymem, Hanatem Krymskim, też taką sytuację, że mamy na przykład poselstwa i właśnie Nogajów i z to chanstwo, to jest kalka z rosyjskiego, to przepraszam, rusycyzm, z hanatu astrachańskiego, które na początku XVI wieku odwiedzają Litwę i spotykają się z nami, rozmawiają, słuchajcie, walczmy razem przeciwko Krymczakom, Tatarom Krymskim i przeciwko Moskwie. Więc tutaj można pokazać te szerokie horyzonty polskiej i litewskiej polityki wschodniej. Oczywiście, jak to się ładnie mówi, jest takie piękne sformułowanie, Tatarzy krymscy nie siedzieli z założonymi rękami. No oczywiście, jak się siedzi na koniu, to trudno, ale od razu można skontrować, siedzieć z założonymi. Oni potrafili, tak znakomicie jeździli. Ale Nogajowie i astrachańscy Tatarzy też jeździli bardzo dobrze, więc między sobą walczyli i na przykład w 1522 roku Mehmet Giray, albo Giray, który był z dynastii rządzącej Hanatem,
znany nam
już, opanował Astrachań. Proszę sobie spojrzeć na mapie, gdzie jest Krym, gdzie Krym, gdzie Rzym, a gdzie Astrachań. I tutaj oczywiście był w sojuszu z Nogajami, ale którzy uznali, że dla tak zwanego balansu sił to się go pozbędą, bo urósł za bardzo w siłę. Więc generalnie zorganizowali zasadzkę i dokonali fizycznej likwidacji konkurencji do władzy. To spowodowało, że mieliśmy oczywiście z tego powodu konflikty. Przypominam, że już o tym mówiliśmy, ostatni han Wielkiej Ordy, którego długo bardzo trzymaliśmy w Kownie na przykład i którym straszyliśmy Tatarów Krymskich,
że go wypuścimy,
troszeczkę jak w Pulp Fiction, pamiętacie, z Pokraką, przepraszam, że go tak obrażam, to właśnie to jest albo Szach Ahmad, albo Szejch Ahmed, no to wypuściliśmy go, bo wybłagali właśnie Nogajowie, Astrachańcy, wypuśćcie, dajcie go nam, i on nawet na krótko trafił tam do Astrachania. Proszę znowu spojrzeć na mapę, to jest ten szeroki horyzont, gdzie Kowno, gdzie spędził wiele lat swojego życia, a gdzie Astrachań. Kowno, przypominam, Litwa. I potem Hanem Astrachania był wnuk, to też wam opowiadaliśmy tutaj, cały czas wam pokazujemy, jak jest to przenikanie się z historią Polski i Litwy. To był wnuk tego Hana Wielkiej Ordy, Achmata, o którym wam opowiadaliśmy, jest bardzo związany z historią Polski, Litwy i Ukrainy, a także szczególnie Rosji, bo w 1480 roku czekał niczym na Godota, na Kazimierza Jagiellończyka, bo chciał zaatakować Moskwę. I to jest umownie data Ugra, czekanie nad Ugrą, że właśnie Moskwa, to jest taka umowna data, zrzuca ten status, prawda, lenny, przestaje być wasalem, albo, jak to się teraz mówi, oczywiście jarzmo tatarskie. I no oczywiście nie odpuszczali nasi przyjaciele z Krymu i na krótko opanował tron Islam Girej, który znowu, znamy go dość dobrze, bo jego życie się tak ułożyło, że on potem uzyskał wsparcie Zygmunta Starego, króla Polski, i Ostafieja Daszkiewicza, słynna postać, jeden z twórców kozactwa, bardzo ciekawa postać. I oni wspierali go właśnie w walce o tron krymski. Czyli jak widzicie, mamy do czynienia czasami z takimi awanturnikami, którzy po prostu szukają swojego miejsca na ziemi, bo no jestem z dynastii i chciałbym gdzieś panować, natomiast no często jest troszeczkę jak taka zabawa z, wiesz, jak się chodzi wokół. Pamiętasz to, jak było na urodzinach, jak byliśmy młodsi, że to kolejne krzesełko znikało. I właśnie to troszeczkę tak było, że było więcej chętnych niż wolnych stołów. Nie stołów, tylko krzeseł.
Zabrakło tronów. Krzeseł dla Islama Gireja?
Tak, zabrakło stołu, więc uzyskał wsparcie ze strony Daszkiewicza i starał się, walczył o tron na Krymie. Na krótko mu się udało go opanować, ale niestety potem znowu stracił i następnie miał taką historię, że doszło do podziału w ramach Hanatu Krymskiego i on kontrolował północną część Hanatu Krymskiego, tą poza półwyspem, stepy, i kawałek północną samego półwyspu. I tutaj oczywiście mieliśmy rywalizację między różnymi siłami, które starały się zdobyć, prawda, wpływy w Hanacie Krymskim. Oprócz Osmanów, to była oczywiście, to byli Jagiellonowie, Wielkie Księstwo Litewskie i Korona. To była też Moskwa. I przez kilka lat oni ze sobą właśnie, Girejowie, walczyli. Ostatecznie tak to się ułożyło, że został Islam Girej zabity przez jednego z murzów nogajskich. I teraz zobaczcie, mówiliśmy wam przed chwilą, że Nogajowie są w Kazachstanie. I z Kazachstanu mamy chętnych do bitki, którzy najeżdżają na Krym, którzy się angażują w wojny domowe na Krymie i docierają do południowej Ukrainy, na sam Półwysep Krymski, i angażują się w walki po jednej ze stronie albo w ogóle przeciwko Hanatowi Krymskiemu. Ten pan nazywał się Baki, który zabił Islama Gireja i był Nogajem. Potem stwierdził, to można powiedzieć troszeczkę na zasadzie, jestem najemnikiem, płatnym zabójcą, gdzie dobrze płacą, tam ruszam i tam będę realizował profesjonalnie swoje obowiązki zawodowe. W efekcie trafił do Iranu, bo okazało się, widzicie, dzisiaj mamy taki, rzucamy po mapie się na wielkich dystansach, bo tam już pracował brat. Divej się nazywał. Następnie, słuchajcie, można powiedzieć, że oni zagięli parol na rodzinę Girejów i kiedy Sahib Girej ruszył przeciwko Mołdawii. To jest ta sytuacja, którą znowu wam opowiadaliśmy, jak o mamy Petru Raresza, władcę Mołdawii, który podpadł zarówno Polsce i Litwie, jak i podpadł Osmanu. I przeciwko, no niestety miał Petru Raresz kontra reszta świata. I Sahib Girej rusza na Mołdawię, a tu z boku Baki z bratem znowu napada, tak? Więc mamy coś takiego, że ewidentnie panowie są bardzo dobrzy w tak zwanej strategii hit and run. Czyli uderz i uciekaj. I mamy okres, że zmieniają, bo okazało się, że Krym dobrze płaci, to zaczęli współpracować z Hanatem Krymskim, ale ostatecznie Baki został schwytany przez Tatarów Krymskich i poległ podczas nieudanej próby ucieczki. To znaczy został zabity po prostu, ale to taki powiedzmy eufemizm z ówczesnej prasy. Takim właśnie Hanem Krymskim, który nieraz z nimi walczył i który jest najwybitniejszym, jednym z najwybitniejszych hanów w dziejach Hanatu Krymskiego, był Sahib, Sahib znaczy pan, Girej, który panował przez prawie 20 lat, od 1532 do 1551. I on nie zapomniał o Astrachaniu. Z czego to wszystko wynikało? Że jak ktoś kontrolował północ Morza Czarnego, tak jak Tatarzy Krymscy, to chciał opanować stepy między Dnieprem i Wołgą, bo stąd mogło zawsze przyjść zagrożenie, właśnie jak Nogajowie, jak prawda, tacy Roninowie jak Baki i Divej. A oprócz tego chodziło o to, że no, kontrola ujścia wielkiej rzeki, jaką była Wołga, no, wiązała się z korzyściami oczywiście też ekonomicznymi. Więc na przykład w 1545 uderza na Astrachań Sahib Girej. Udało mu się nawet pokonać Hana Astrachania, który uciekł. I co tutaj było widać? Że mamy konflikt, w którym Sahib Girej, bo my mamy takie skojarzenie, Tatarzy, konie, znakomita kawaleria, tak, ale on w tych walkach z Nogajami i z Astrachaniem wykorzystuje to, że jest lennikiem osmańskim, więc może wymagać nawet, nie nawet prosić, tylko czasami wymagać, tak to należy nazwać, żeby dostać piechotę z muszkietami janczarów i dostać artylerię.
Od Osmanów?
Tak. I bierze ich i razem z własną kawalerią, no ma nie tylko, tak jakby powiedział Andrzej Strejlał, przewagę numeryczną. To jest znakomity, w cudzysłowie, nasz trener i komentator, ale oprócz tego miał też no, po prostu bardziej wyrafinowane i nowoczesne narzędzia walki na polu bitwy.
Kiedy ktoś słucha naszego podcastu w Turcji, to myśli, no, bo to jest nic nowego. Wtedy ten Hanat Krymski, teraz ta Finlandia, ciągle jakieś sojusze kończy na wysyłać broń. Znowu. Wszystko to już było.
Czyli rozumiem, że pan twierdzi, że Finlandia jest Leninem Republiki Turcji,
opowiadałeś wielokrotnie o tych Leninach, że one były tak. Czasami dość... Że się tak
bardzo czasami, na przykład Sahib Girej, myślę, że jego imię oddawało jego pozycję, on był naprawdę panem. Tak. I też właściciel, to znaczy. Potem mamy właśnie kolejne ekspedycje, które Sahib organizuje przeciw tym razem Nogajom, którzy właśnie zaczynają się przesuwać w stronę tych stepów położonych po drugiej stronie Wołgi, więc walczy z nimi Sahib. Oprócz tego, zobaczycie, on też prowadził bardzo zacięte wojny z Rosją. To jest symbol na pewno takiej bardzo konsekwentnej polityki konfrontacji z Rosją, też w obronie właśnie Hanatu Kazańskiego. I kolejny taki ciekawy Han Astrachański, który będzie też ostatnim Hanem Astrachańskim, to będzie Derwisz Ali Han. I teraz zobaczcie, znowu jaki świat jest mały. Opowiadaliśmy wam ten słynny Szach Ahmad, którego trzymaliśmy w Kownie. To jest jego wnuk. I czyli jak widzicie, to jest coś takiego, że pomimo tego wielkiego dystansu geograficznego jest związek ewidentny ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego z tymi ziemiami. Jak Rosjanie, bo to jest często wam... Próbujemy was przekonać, że to jest naprawdę olbrzymie uproszczenie i tak naprawdę manipulacja, żeby twierdzić, że Rosja jest dziedzicem Złotej Ordy. Tak? Mamy zasadnicze różnice przy pewnych podobieństwach i tak dalej. Jak Rosja uzasadniała Moskwę tą ekspansję? Nie odwołując się do jakichś tradycji, dziedzictwa, imperium właśnie mongolskiego, potem do Złotej Ordy. To jest tak, jak opanowała Polskę, to też wzięli sobie tytuł, że są carami Polski. Tak jak wzięli tytuł car astrachański, car kazański, car w znaczeniu han i car w znaczeniu król. Tak? Mhm. Jak król Polski. Tylko uzasadnienie było takie, że to są ruskie ziemie. Kompletna bzdura, żeby było jasne. I słuchajcie, to jest niesamowite, że z jaką do czynienia mamy już wtedy dezinformacją i manipulacją w ramach Geschichtspolitik, polityki historycznej Moskwy. Bo twierdziła Moskwa w średniowieczu, słuchajcie, koło Krymu, to jest bardzo blisko cieśniny kerczeńskiej, jest takie, było takie miasto, które się nazywało Tmutorokan. Tmutorokan. No tutaj troszeczkę niektóre nazwy są trudne. Ono było pod panowaniem Rusi Kijowskiej przez pewien czas. W ważnym miejscu, cieśnina kerczeńska, wiemy, most kerczeński i tak dalej. Więc Moskwa stwierdziła, ja nie żartuję, że Tmutorokan był nad Morzem Kaspijskim i to Astrachan jest Tmutorokanem. Więc jak ja widzicie, że ja was rzucam po mapie, to ja was rzucam po mapie, nie, że biorę kowno i przekładam do Astrachania. Natomiast Moskwa, naprawdę z poważną miną, to są ziemie ruskie.
Przecież gdyby znali,
ale jak, jakie
znali
ziemie ruskie?
Byli tutaj ta. Rosjanie, to by pokaż tą mapę chwileczkę. Ja to w ogóle nie czuję.
Tak, no to no, ale troszeczkę na zasadzie, z kim graniczy Rosja, z kim chce. No to tutaj na zasadzie, gdzie jest ziemia ruska, to ja tutaj decyduję, gdzie jest ziemia ruska. Więc mamy, jak widzicie, no niesamowitą sytuację, że Morze Czarne zamienia się w Morze Kaspijskie, a Tmutorokan zamienia się w Astrachani. No zawsze można było powiedzieć, no przecież to strasznie podobnie brzmi. Też z tą końcówką an. No i na krótko, słuchajcie, carstwo astrachańskie, bo taką nazwę przyjęto, odtworzyło się w roku 1614-15 i to jest niesamowite, bo teraz będzie najlepsze, już było kiedyś o tym w naszych podcastach w Lekistanie, to jest wspólne przedsięwzięcie, nation building w wykonaniu Polaków i Ukraińców z udziałem Tatarów. Uwaga, o co chodzi? Pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy o Wielkiej Smucie, Dymitriadach i tak dalej? Jest przepiękna Maryna Niszchówna, która była z rodziny, to będzie jej ojcem był Jerzy Mniszech, tak? I rodzina Mniszchów, to jest, słuchajcie, niesamowite, cały Babel w pigułce, to byli Czesi. Jej dziadek był Czechem. Przeniósł się z Moraw. Przeniósł się z Moraw do Małopolski, a potem jak to te wielkie rody małopolskie, dostał ziemię na Rusi Czerwonej, dzisiejsza Galicja Wschodnia. Ona sama urodziła się w Laszkach Murowanych, to jest koło Sambora w Galicji Wschodniej. Tam się wychowała i tam mieli duże posiadłości. No i jak wiecie, zapadła decyzja, żeby została cesarzową Rosji. Dymitr Samozwaniec, który twierdził, że jest Rurykowiczem, rozpoczął awantury słynne, oczywiście przy wsparciu polskiej i ruskiej szlachty z Ukrainy i udało mu się opanować Kreml. Ona została w 1606 roku jako pierwsza w dziejach Rosji kobieta koronowana na caryce. Bardzo ważne. I miała tych Dymitrów więcej niż jednego, tak to nazwijmy, bo panowie, jak trochę jak w grach komputerowych, ginęli i powracali w kolejne życia. Natomiast od 1610 roku związała się z ukraińskim atamanem Iwanem Zarudzkim, który był pochodzenia chłopskiego spod Tarnopola, ale był awanturnikiem, kozakiem bardzo odważnym. No, materiał, słuchajcie, na znakomity film, tylko wydać porządne pieniądze, nie na kolejną tragiczną bitwę pod Wiedniem. Mówię tragiczną, jeśli chodzi o produkcję. I słuchajcie, jak się tytułowała, będąc tam w Astrachaniu? Maryna z Bożej Łaski. Carowa i wielka księżna Wszechrusi i innych wielu do monarchii moskiewskiej należących państw i ord tatarskich pani.
Ładne.
Naucz się, Paweł, tego
na pamięć. Na następną lekcję.
Tak. I możesz po powrocie do domu tak tytułować żonę, tylko musisz zmienić Marynę imię, ale wszystko, reszta pasuje. I słuchajcie, no tak się im życie ułożyło, że musieli uciekać, załapali się na Astrachań i zaczęli budować państwo. Stwierdzili, że trzeba się wzmocnić, więc wysłali
poselstwo do Iranu. O, przez Morze Kaspijskie, bliziutko. Dobra. Do Szacha Abbasa Wielkiego. Jeden z najwybitniejszych władców w dziejach Iranu. I zaproponowali mu, poprosili go o pomoc, a w zamian za to, że zostaną wasalami. Co więcej, Zarudzki, to ona była jego kochanką, no piękna historia, w liście stwierdził, że Maryna może zostać żoną Szacha. Widzisz, jaki sojusz polsko-ukraińsko-irański przeciwko Moskwie? Co w dzisiejszych czasach to niemożliwe, tak? Delegacja z Persji nawet przyjechała z rewizytą, żeby obejrzeć. I Maryna była podobno no, piękną kobietą, ale tutaj oczywiście Czesi by zaczęli krzyczeć, przecież ona nasza. I oczywiście kontakty też z Turcją, na zasadzie, że może Turcy by byli zainteresowani. Czyli jak widzimy, że mamy no, politykę godną niemal marszałka Josipa Broz Tity, czyli wielobiegunową. Sojusz oczywiście z Nogajami, z niektórymi kozakami, tymi też rosyjskimi. No ale oczywiście Rosja potężniejsza okazuje się być. Co więcej, kto walczy przeciwko nim w Astrachaniu po stronie Rosji? Liczni najemnicy niemieccy.
Ten sojusz.
Odwieczny. Tutaj się wygłupiamy. Spokojnie. Więc traci Astrachań. Wspaniałe małżeństwo. Znaczy nie no. Związek partnerski Maryny i Iwana. Uciekają do Kazachstanu, do Nogajów. To jest ciekawa sytuacja, bo cały czas trzymają u siebie w niewoli. Iwan trzyma. Znowu to jest taka troszeczkę kolejna. Mam kogoś w klatce i nie zawaham się go użyć, albo trzymam go w klatce, żeby on mi nie stworzył zagrożenia. Oni mają Beja Nogajskiego i Sztreka, który na początku był z nimi w sojuszu, potem chciał przejść na stronę Rosji. Chciał też, to jest super sprawa, były poważne, zaawansowane rozmowy, żeby Nogajowie zostali lennikami Rzeczpospolitej. Mielibyśmy, no po prostu teraz ci wszyscy polscy imperialiści mogliby powiedzieć, Boże, Polska, Sarmacja Azjatycka, cała nasza, ale Kaspijskie, a nawet dalej.
Od morza do morza,
Panie
tylko
Pawle,
inne morze.
Boże. No ale potem jako właśnie Isztrek zmienił zdanie, chciał uciec do Rosjan, przejść na ich stronę, więc wsadzili go do klatki. No więc były plany, żeby po prostu uciec do Iranu. Ale zostali zdradzeni o świcie, wydani i on został zabity, wbity na pal. Iwan w męczarniach skonał. Natomiast Maryna trafiła do klasztoru i no, tam najprawdopodobniej została zamordowana. Natomiast, więc wspaniała historia kochanków. No wyobrażacie to sobie, jaki można by było nakręcić rewelacyjny film, tak? Sceny wspaniałe, muzyka.
Rejs po Morzu Kaspijskim.
Tak, no oczywiście też no, nie można by tylko wprowadzić, bo teraz są popularne te wszystkie polska, że tak powiem, potęgą Netflixa, jeśli chodzi o kino erotyczne. No tutaj też można by, tak? I w ten sposób też wspierać, prawda, miłość polsko-ukraińską. Ale... damy teraz głos Zygmuntowi Krasińskiemu, który o nich napisał poemat romantyczny Agajhan, o którym wam już opowiadaliśmy w naszych podcastach i który cytowaliśmy. I teraz chciałbym wam zacytować, bo ja naprawdę uwielbiam ten fragment. Słuchajcie teraz o Astrachaniu. Zamykamy oczy wszyscy. Kto i razu nie oglądał miasta panującego nad brzeżą Kaspii, ten chyba sny miał okazałe, ale przepychu nie widział na jawie. Niechaj więc porwie za kij pielgrzymi i pójdzie oczy nacieszyć przed śmiercią. Czyli przed śmiercią trzeba odwiedzić Astrachań. Wołga, jak matka ramionami obtacza Astrachanu mury i u piaszczystych piersi go trzyma. Z pomiędzy jej nurtów podnoszą się duchy, nad nimi królują wieże, minarety, półksiężyce, pogan i greckie krzyże, a kiedy słońce o południu jaśnieje, owe blachy srebrne i złote żywym ogniem płoną, rzekłbyś, iż nad każdym gmachem zawisł meteor nieba. No piękne to jest jeszcze, jak to sfilmować, Paweł. A po ulicach, korytach, rynkach dzieci stref rozmaitych biegną. Znaczy po prostu multikulti. W łódkach płyną, gwarzą, krzyżują się tłumnie. Owdzie Tatar Zajdoru przesuwa się w czółnie z roztwartym kaftanem, z wartkim wiosłem, któremu żaden z innego plemienia nie podoła. Czyli patrzcie, Tatar to też kawaleria morska. Albo śródlądowa w tym przypadku, bo po Wołdze. Ale zaraz obok Morze Kaspijskie. Tam Geber. Geber to inaczej niewierny. Chodzi o Parsów. To jest ta grupa religijna, z której był Freddie Mercury.
O.
Tak? Zaratustra i tak dalej, czciciele ognia. Uważana czasem, z pasem narodowym na piersiach gibko przemyka pomiędzy ciżbą i wchodzi do świątyni Kędy. Wieczne płomienie goreją. Związki z Iranem widzimy. Dalej, perskie kupcy w Deliach stąpają poważnie zamyśleni, głaszcząc sobie brodę, to znaczy każdy głaszcze swoją. Odwracając się groźnie, kiedy Turka spotkają o białym zawoju, o kindżale przy Bogu, szemrzącego modlitwę do proroka. Owdzie na krużganku stoi Hindus z Lahoru. Słodycz żarzące oczy mu cukruje. Paweł, czy tobie kiedyś słodycz żarzące oczy cukruje?
Nie, ale jako osoba nie będąca Hindusem z Lahoru.
Ale masz mimo wszystko rysy twarzy prześlicznej łagodności, zaciągnięte miedzianą barwą. W jednym ręku trzyma jaśminu gałązkę, w drugim złote medale. Na kwiat i na złoto spoziera uprzejmie, aż zda się, że omdleje z rozkoszy. To się dzieje z Hindusem w Astrachaniu. Wszystkich hord Tatarzy spotkali się tutaj. Po prostu zlot tatarski. I owi, co w rozsypkę po wnuku Tamerlanowym się rozbiegli, i ci, którzy osiedli w Krymie, by hołdować sułtaną, i ci, którzy dotąd wolni, paszą konie piołunem stepów. Greckiej wiary ludzie prawosławni. Wielkiego państwa moskiewskiego syny przechadzają się dumnie jako chrześcijanom i panom godzi się wobec pogan i poddanych.
A to już by cancel culture weszło i byśmy tak.
I kościół brzmi dzwonami, jaśnieje przepychem, a zatknięty krzyż nad nim wyżej od wszystkich minaretów sięga w powietrze. Rzadziej zdarzy się spotkać człowieka przybyłego od krain z zachodu, ale zdarzy. Czasem jednak przejdzie po rynku wyspiarz z owej ogromnej wyspy zamorskiej, to jest England, Britain, w czapce z piórami, stożkami u trzewików, z szpadą u boku, krokiem sążnistym, niespiesznym jednak, patrząc przed się, a niekiedy wokoło, lecz już wtedy z nieużytą dumą. I tak sobie wyobrażam, jak z tym Hindusem Lahoru, tea time, albo jakiś curry. Włoch też uwija się po ulicach. Mamma mia, wymokłej twarzy, z ognistymi oczami, z koturnem na nodze, ze sztyletem zatkniętym u brudnej koszyli, a na odnogach wołgi, które wciskają się do miasta, poznasz Wenecjanina po kształcie łódki. Którą sobie przypomnieć chce adriatyckie mielizny, czyli po prostu Astrachań, nadwołżańska Wenecja, po czarnym płaszczu, po złotym łańcuszku na szyi, a najbardziej po zmarszczkach. Które chęć zysku i bojaźń ojczystych sądów na czole wyryła?
Po zmarszczkach Wenecjanina. Tak. Ja mam chyba sąsiadkę z Wenecji, ale ona...
Ale no, okay. Czy generalnie, drogi Pawle...
Nie jest w czarnym płaszczu, ale ma zmarszczki, w związku z czym...
Tak. To a chęć zysku, czy ją napędza?
Ach, na pewno.
Vital. Dobrze, niekiedy na zakręcie kanału ozwie się dźwięk gitary i wschodnich grzechotek, czasem też zabrzmią cymbały i naczynia ze śpiżu, o które biją wonnymi różdżkami Iranu dziewice. Śpiew rozleka się czasem w portykach domów ciągnących się nieprzejrzanie przepychem azjatyckim wystrojonym. Pomiędzy nimi tu i owdzie stoją chaty Tatarów, okute szynami żelaza, panów koczujących drewniane namioty wśród stolicy bogactw handlu. I tak bym mógł dalej. O kobiercach spuszczonych. Troszeczkę się czuję jak brzechwa lokomotywa, tak? Krużganki, ale nie oświaty. Okien leciały hurmem kwiaty, jedwab, rysunki, hafty promienne i to wszystko wokół tego miasta. Świat to z tysiąca kolorów i uczuć złożony, pełny życia, brzmiący setnymi języki, okazała tęcza wszystkich narodów Azji, jaśniejąca wiecznie nad falami Wołgi, od reszty ziemi, pustyniami odcięta i morzem.
A że Krasiński tam był, czy on sobie po prostu...
Nigdy. I piękny orientalistyczny język, ale naprawdę się to fajnie czyta. Uległem czarowi. Ale wiesz, co jest najlepsze? Posłuchajcie starych podcastów. On nas przedstawia razem z Maryną, że my jesteśmy jak po prostu konkwistadorzy. Cortes, Pizarro i tak dalej. Podbijamy. Ta cała wielka smuta, nasza wyprawa na Moskwę, to po prostu jak Aztekowie. I druga sprawa. Cały czas jest mieszanka. Tam jest po prostu multikulti. On się potem zmienił. On stał się fanatycznym antysemitą. Niestety. Okay. Ale tutaj jest ta wersja, że po prostu ta armia Maryny albo Armia Rzeczpospolitej, to tam macie wszystkich, włącznie z Tatarzynem. Okej, okay, ruszamy do Nogajów. Orda Nogajska teraz, parę słów. Zaczniemy od Hasana. I teraz tak, Hasan, oni nie nazywali się Hanami, tylko mieli tytuł Beja.
Bej.
Bej. Bej znaczy, to dzisiaj po turecku pan. I najprawdopodobniej stąd mamy też bojar.
tak? Bejler, bojar. Bojarowie. Wyraz bardzo popularny i też w języku polskim do nas przyszedł z ukraińskiego. I Hasan, teraz jego koligację, żebyście sobie to uporządkowali. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o Mehmedzie Gireju, który napadał, rozrabiał i tak dalej? Więc wydał swoją córkę za niego. I już sobie porządkujemy. Świat się zaczyna a on sam był, i to jest ciekawe, te koligacje, on sam był mężem córki Mengela Gireja. Mengel Girej, słuchajcie, to jest ten władca koniec XV, początek XVI wieku, nie było władcy krymskiego, który bardziej by z nami walczył i który był też sojusznikiem Rosji. Ale Moskwy, ale potem zmienił swoją politykę. Natomiast to jest ojciec właśnie tego Muhammeda. Więc jak widzicie, mamy taką sytuację, że mamy różne takie ciekawe koneksje. Następnie mamy coś takiego, że jak doszło do tej migracji na tereny południowej Ukrainy. No więc sytuacja jest taka, że na przykład Alczarik Bey, który panował na początku XVI wieku, i teraz patrzcie, my cały czas możemy się przesunąć na wschód, bo kto jest za Nogajami? Kazachowie. Kazachowie, którzy też są ludem post-złotoordyńskim, byśmy powiedzieli, też są dziedzicami Złotej Ordy. I oni ich najeżdżają, więc jak widzicie, to nie jest tak, że tylko koczownicy najeżdżają na osiadłych i to są ci muzułmanie najeżdżający na chrześcijan. Nie. Tutaj też nie jest spokojnie i stabilnie, bynajmniej. Pokonali go i uciekł właśnie na Krym. Następnie wysłał w efekcie, no bo uciekł, to jest właśnie ten syn Hasana, no to Muhammed mówi, no dobra, no to ci pomagę. W takim razie wysyłam ci na pomoc właśnie jednego z moich krewniaków i solidną armię, żebyś odzyskał tron. I to się udało. Czy jak widzicie, to jest tak, że krymscy Tatarzy chcą czasami obsadzić kogoś ze swoich, albo czasami wspierają kogoś z nimi, z koligaconego. Tak to często właśnie wyglądało. Też oczywiście to nie jest przypadek wyłącznie tatarski, ale jak spojrzymy na historię Europy, te koligacje, koneksje dynastyczne były bardzo ważne. Kolejny ciekawy, zapiekły, tak to nazywa, można nazwać, wróg Hanatu Krymskiego, to był Agish Bey. Dlaczego ja o tym tyle mówię też wam? Żebyście pamiętali zawsze, że to jest tak, że nie tylko Tatarzy cały czas się nami zajmują, na nas najeżdżają, tylko oni mają na głowie wiele problemów, bo czasami Turcy ich proszą, w cudzysłowie grzecznie bardzo, ale oni muszą też jako wasalowie wykonywać swoje obowiązki, że angażują się po ich stronie w Europie Środkowej, przeciwko Habsburgom, przeciwko Iranowi, albo właśnie sami walczą bardzo często z Moskwą, albo walczą właśnie z tymi na wschodzie przeciwnikami, więc nie tylko zniszczenie Wielkiej Ordy na początku XVI wieku przez Tatarów Krymskich nie kończy ich konfrontacji z mieszkającymi od nich na wschód Tatarami. I między innymi właśnie Agish Bey wysyła, bo mówi tak, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, więc wysyła, słuchajcie, właśnie poselstwo do Zygmunta Starego z prośbą, wypuść nam tego szacha Achmata z Kowna, daj nam go i w zamian za to my będziemy najeżdżać na Krym, a będziemy go, obsadzimy go w Astrachaniu i dzięki temu wzmocnimy swoją pozycję w walce z Krymem. Generalnie pomysł był taki, można powiedzieć, że oni chcieli odtworzyć tą Wielką Ordę i walczyć z Krymem, tak? Więc to jest, wszystko są wojny sukcesyjne po upadku Złotej Ordy. Kolejna ciekawa postać to był Hadżi Muhammed, który nosił tytuł nie Beja, tylko Nuraddina, i on wyprawiał się na Krym i oprócz tego tak samo jako Nogaj, czyli widzicie, że rusza tam z głębi Azji, bierze udział w tych atakach na Sahiba Gireja, kiedy on wyrusza do Mołdawii. Czy jak widzicie, Tatarzy krymscy naprawdę oprócz Astrachania muszą walczyć z Nogajami. Kolejny ciekawy taki, którego znalazłem, to był Yusuf,
który był bejem na przełomie lat 40. i 50. I u niego była taka sytuacja, że on był tym razem wielkim przeciwnikiem Moskwy i wspierał bardzo tym razem zmiana sojuszy. Przeciwko Moskwie zaczął współpracować z Krymem w walce o Kazań. To było coś pozytywnego, bo Nogajowie słusznie uznali, część z nich, jak zobaczycie potem, bo Rosja będzie rozgrywać różne frakcje, że znacznie poważniejszym zagrożeniem niż Hanat Krymski jest dla nich Moskwa. I między innymi właśnie jego córka, o której wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, Siumbike, została żoną Safy Gireja, który był z Girejów, z dynastii krymskiej, ale został hanem w Kazaniu. Więc jak widzicie, powstaje koalicja szeroka przeciwko Moskwie. I po nim przyszedł jego brat, który go zabił, Jusuf, Ismail. Jusufa zabił Ismail, brat. I znowu tutaj jakbyśmy pociągnęli te wszystkie koneksje, to okazałoby się, że dociągniemy aż do tego, słuchajcie, właśnie co siedział w Kownie. No. Szacha Ahmada. Więc czasami te nasze podcasty, to przydałoby się taka karteczka i byśmy sobie ich rozrysowali, ale spokojnie. I co tu się dzieje? Że to jest ten bej nogajski, który uznaje Moskwę, jak widzicie, Jusuf przeciw Moskwie, on frakcja promoskiewska i uznaje Moskwę jako suzerena, a sam zostaje wasalem, lennikiem Moskwy. To jest bardzo ważne wydarzenie. Znowu, czasy Iwana Groźnego, 1557. Lata 50. są bardzo ważne w historii Wielkiego Stepu. Tutaj oczywiście wrzucamy kamyczek do... ta końcówka lat 40. i początek lat 50. kamyczek do ogródka polsko-litewskiego, żebyśmy o wiele za mało aktywni, żeby przeciwdziałać podbojom moskiewskim. No i co dalej? Już. A, mamy tak, że Nogajowie się dzielą. Część jest taka, że właśnie dochodzi do wojny domowej i część nie chce się podporządkować Moskwie, migruje na południe. To są te tereny nad samym Kaukazem, górami Kaukaz, czyli Kubań, Stawropol, a część rusza do Hanatu Krymskiego. I to jest ten moment, kiedy mamy migrację właśnie Nogajów na tereny Hanatu Krymskiego i to jest początki, to są właśnie ta migracja doprowadzi do powstania tej ordy, o której wam mówiliśmy w Budziaku. Czyli jak widzicie, dla historii Polski są bardzo ważne wydarzenia, bo to będzie miało też konsekwencje, potem te najazdy, tego co dzieje się na Wielkim Stepie. Niestety świadomość tego do dzisiaj w Polsce jest bardzo słaba. I teraz tak, ci Nogajowie, którzy byli lojalni wobec Rosji, wyprawiają się razem z kozakami zaporowskimi, na przykład z idońskimi, z słynnym, prawda, Bajdą Wiśniowieckim na Tatarów Krymskich. To nie, znowu nie pasuje do opowieści, prawda, chrześcijanie kontra muzułmanie. Następnie też ci lennicy moskiewscy walczą przeciwko Polsce i Litwie w latach w XVI-XVII wieku po stronie Moskwy. Walczą tak samo przeciwko Tatarom Krymskim. I będąc cały czas lennikami, mając swojego beja, tak, który jest lennikiem. Co ciekawe, mamy taką sytuację, że dochodzi do koligacji tych rodzin nogajskich poprzez Kaukaz. Bo mamy na przykład coś takiego, słuchajcie, że jeden z tych synów Ismaila okazuje się być zięciem Iwana Groźnego. Poprzez właśnie fakt, że i Iwan Groźny szuka, była opinia, że najpiękniejsze kobiety świata, czerkieski. I tutaj dochodzi do koligacji. Żeby było jasne, cały czas Iwan Groźny jest prawosławny, a tutaj Nogaj, właśnie Din Ahmed, pozostaje muzułmaninem. Buntują się też czasami przeciw Rosji. Na przykład, kiedy Stefan Batory walczy z Moskwą, wielkiego sukcesy Psków, to jest bunt Nogajów i razem z Krymem atakują Moskwę i są, można powiedzieć, w sojuszu z nami wtedy, w efekcie, de facto. Ostatni, jeden z ostatnich właśnie tych bejów nogajskich, to jest ten wspomniany przeze mnie, przepraszam, że tak powiedziałem metaforycznie, którego Maryna i Iwan trzymali w klatce, czyli Iszterek, który był właśnie tym bejem na początku XVII wieku, który stwierdził, że jeśli Polska jest potęgą, jeśli Polska wygrywa, jeśli Polska opanowała Moskwę, to ja wolę być lennikiem Polski. Więc nawiązał z nami wtedy intensywne kontakty i był poważny pomysł, Polska też to chciała, żeby został lennikiem. Potem zaczął współpracować z Zarudzkim i Maryną. No nie była to dla niego najlepsza współpraca, bo wylądował w klatce, ale Iwan z Maryną by odpowiedzieli, przepraszam bardzo, kombinował. Był jak, prawda, taka chorągiewka.
Z Polakami gadał.
Tak, z Polakami to jeszcze okej, ale zaczął kombinować z Moskwą. I w efekcie oczywiście, kiedy Maryna i Iwan przegrali wojnę z Moskwą, no to Iszterek został uwolniony, no i został, wrócił do tej relacji lennej z Moskwą. I tu pojawia się kolejny bardzo ważny gracz, też dla historii Polski to jest istotne, bo na arenę dziejową, piękne określenie, wkraczają ze wschodu Kałmucy. Lud mongolski, który migruje z dzisiejszej Mongolii i wschodnich Chin przez Kazachstan, walcząc z Kazachami i dociera właśnie na ziemię Nogajów i tych, którzy tam są, pcha
na stronę, zachód.
Na zachód. Czyli mamy efekt domina. Albo byśmy powiedzieli nie kuli śniegowej, tylko tutaj troszeczkę takiego, no nie wiem jak to określić, żeby nie było brzydko, ale takiego troszeczkę, no jesteśmy koczownikami, więc język trochę koszarowy, drogi Pawle, takiej wielkiej kuli, wiesz czego, zrobionej końskiego. Łajna. No więc mamy coś takiego, że mamy Kałmuków, którzy, przypominam, to jest bardzo ważne, buddyści. I mamy w Europie naród buddyjski od tego momentu. I ten efekt kuli śniegowej powoduje, że będziemy mieli właśnie niestabilność w samym Hanacie Krymskim i będziemy też mieli więcej najazdów. Tutaj będziemy mieli na przykład Kandemira. Kantemira też, inne imię. To znaczy to samo imię inaczej wymawiane. Na teren Rzeczpospolitej. I to wszystko połączone będzie prowadziło też do tego, że będziemy mieli coraz więcej powstań kozackich, wreszcie powstanie chmielnickiego. Naczynia połączone. Natomiast to wszystko wymaga właśnie dostrzeżenia tego, że Hanat Krymski i my nie mamy na wschodzie jako sąsiada tylko Moskwę, tylko mamy mamy też na wschodzie Nogajów i mamy też dalej Hanat Astrachański i ta ekspansja Kałmuków powoduje upadek Hanatu, znaczy Ordy Nogajskiej. Ta Orda migrująca, ona zakończy się jej istnienie w 1638, to jest koniec. Natomiast wcześniej, te lata właśnie po Wielkiej Smucie, po tym jak ta właśnie Polacy na Kremlu zostajemy, prawda, okupanci zostają wyrzuceni i tak dalej, te lata 20. Początek lat 30. One są bardzo ważne dla historii Europy Wschodniej. Znowu świadomość jest bardzo słaba w Polsce i też nieco lepsza w Ukrainie, ale też niewystarczająca. Te tereny południowej Rosji stepowej, tam gdzie mamy na przykład Kursk, one zostaną ostatecznie podbite przez Rosję. To są te tereny, gdzie były właśnie stepy z Nogajami. Dlaczego to jest ważne? Bo w efekcie będzie mogła Moskwa w kolejnych wojnach przeciwko Rzeczpospolitej uderzać nie tylko dużymi siłami na Białoruś, tylko na Ukrainę.
A czy ty chcesz powiedzieć, że początek tego procesu to buddyści, którzy na polu walki okazują się lepszymi od muzułmanów?
Nie, nie. To jest apogeum tego procesu, moi drogi. Ale przypominam ci, że zaczęło się od tego, że mamy na wschodzie też Kazachów. Kazachowie robią problemy. Że Rosja miesza, że są wojny domowe, różne frakcje i można powiedzieć, znowu odwołujemy się trochę do futbolu, Paweł nie jest najlepiej zorientowany, ale wybaczamy mu to, nie ma problemu. Też taki zabawny komentator, były polski piłkarz, Tomek Hajto, który mówi, chyba już się poprawił, ale o nie wisieńce, tylko truskawce na torcie. Kałmuków można nazwać taką truskaweczką na torcie.
Ale są nadal
Jest Kałmucja, tak, i to jest mieszkający od 400 lat, więc...
Buddyści.
Buddyści. Lamaistyczni, tak. Buddyzm tybetański.
Taka to jest Europa multikulti, że pewnie ktoś zaczynał dzisiejszego odcinka słuchać i nie uświadamiał sobie, że w Europie też są buddyści. I to proszę, a czemu nie? A czemu nie? Kolejne nowości i zaskoczenia już za tydzień w programie Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to zapraszamy. Babel@tok.fm, babel@tok.fm. Za tydzień w piątek, późno popołudniową porą się słyszymy. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.